Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo to audycja, w której mówimy o zapomnianych wydarzeniach, odkrywamy nieznane karty historii i relacjonujemy ważne rocznice. Dziś tragiczna rocznica tak zwanej rzezi wołyńskiej. Kilka dni temu obchodziliśmy 73. rocznicę Krwawej Niedzieli, uznawanej za kulminację antypolskich wystąpień na Kresach ze strony ukraińskich nacjonalistów. W kilku miejscach regionu te wydarzenia zostały uczczone, między innymi w Żarach czy w Sulęcinie, gdzie zorganizowano wykład profesora Ryszarda Tomczyka z Uniwersytetu Szczecińskiego.
Rzeź wołyńska to tragiczne wydarzenia z czasów II wojny światowej na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczpospolitej.
Jarosław Palicki z pionu edukacji publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gorzowie.
Potocznie używa się słowa wołyńska, ponieważ tam się zaczęło, natomiast trzeba wiedzieć o tym, że z Wołynia mordy na polskiej ludności przeniosły się do Małopolski Wschodniej, czy też Galicji Wschodniej, jak można też użyć takiego określenia. A warto wiedzieć, że mordy zaczęły się nieco wcześniej, ponieważ już w lutym 1943 roku i trwały na dużą skalę mniej więcej do lutego 1944 roku.
Ale profesor Ryszard Tomczyk z Uniwersytetu Szczecińskiego jest przekonany, że trzeba o tym rozmawiać ze stroną ukraińską, mimo że jest to trudny temat.
Po pierwsze, dialog ze stroną ukraińską, który jest bardzo trudny. Po drugie, nie można budować stosunków wzajemnych, bilateralnych pomiędzy Polską a Ukrainą na kłamstwie, bo my widzimy bardzo wyraźny rozjazd interpretacji tego, co się działo w latach 1939-1947 na naszych byłych ziemiach wschodnich, a strona ukraińska postrzega to całkowicie inaczej. Dla strony polskiej jest to wyraźna sytuacja, że doszło do ludobójstwa, dla strony ukraińskiej, a raczej nie do końca. Stąd też polityka historyczna, która jest realizowana obecnie przez ekipę rządzącą w Kijowie i poszczególne samorządy i obwody ukraińskie, szczególnie na terenie Ukrainy Zachodniej, całkowicie praktycznie wykluczają tą interpretację polską, to, że doszło do masowej, planowej akcji przeciwko ludności polskiej, czyli do słynnej rzezi wołyńskiej. Aczkolwiek my nie powinniśmy mówić tylko o rzezi wołyńskiej, w ogóle o rzezi Polaków na byłych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej, bo to dotyczy kilku województw, zarówno Wołynia, jak i Lwowskiego, Tarnopolskiego, Stanisławowskiego i część województwa lubelskiego, bo tutaj doszło do tych tragicznych zamachów. Oczywiście 11 lipca jest to dla Polaków symbol, bo to właśnie doszło do tej eskalacji masowych mordów właśnie 11 lipca, gdzie 99 wsi i osad zostało zaatakowanych, zniszczonych i kilka tysięcy osób zostało zamordowanych. To był planowy mord, a więc możemy mówić tylko w kategoriach ludobójstwa.
Do prawdziwego pojednania na pewno potrzebna jest prawda i nie można tej prawdy zamiatać pod dywan, udawać, że czegoś nie było.
Zenon Fabianowicz, jeden z przybyłych na wykład.
Właściwe stosunki, przyjaźń między narodami można budować tylko na prawdzie. I tutaj niestety, ale to jest bolesny problem. Powiem tak, byłem kilka razy na Ukrainie i naprawdę, kiedy zobaczyłem nazwę ulicy Stefana Bandery, złoto naród, tak jakby mi ktoś dał w twarz.
Ofiary zbrodni wołyńskiej upamiętniono także w Łężycy. Dziś to część Nowego Miasta w Zielonej Górze. Od kilku lat znajduje się tu obelisk, a na nim regularnie pojawiają się tabliczki z nazwiskami kolejnych ustalonych ofiar rzezi wołyńskiej.
Mieszkańcy starej części tej miejscowości zostali niejako hurtem przesiedleni z Kresów Wschodnich, tutaj jak już to było wspomniane, z miejscowości Gniłowody. Mieli to szczęście, że po prostu całą grupą się tutaj osiedlili, przez co łatwiej było pielęgnować pamięć. Inni tego szczęścia nie mieli. Dlatego mieszkańcy, kiedy to tylko ustały blokady polityczne, mieszkańcy wznieśli pomnik, a teraz po prostu udostępniają miejsce na to, żeby ci wszyscy kresowianie z ziemi lubuskiej, nie tylko z ziemi lubuskiej, którzy chcą upamiętniać swoich bliskich, żeby przyszli, zawiesili tabliczkę, wspólnie z nami modlili się i czcili pamięć właśnie bestialsko pomordowanych osób na Kresach.
My jesteśmy Polakami i mam nadzieję, że od niedługiego czasu żyjemy w wolnym, suwerennym państwie, kiedy można mówić prawdę, kiedy można mówić o swojej historii. Rzeczywiście do tej pory robiono z nas jako Polaków często sprawców zbrodni, których nie popełniliśmy, natomiast nie mogliśmy mówić o, w imię poprawności politycznej nie mogliśmy mówić, nie przebijały się na światło dzienne nasze wołania o upamiętnienie na przykład zbrodni wołyńskiej. Z nas chce się robić w różnych, przy różnych okazjach oprawców, morderców. Myślę sobie, że naród polski nie jest zdolny do takiego bestialstwa, jakiego dopuścili się na nas bandyci z OUN, UPA.
Tutaj ten teren będzie uporządkowany, będzie piękny, ładny, tak jak żeśmy to o tym mówili wcześniej, że chcemy, żeby to miejsce żyło. To miejsce ma być wspomnieniem tych pomordowanych, tych zmarłych, ale ono ma żyć. Tutaj mają przychodzić ludzie, rodziny, dzieci i mają się stykać z tą historią. Taki jest cel. Tutaj też będzie stał nie za długo jeden z 7 ocalałych w Polsce wagonów, którymi przyjechali tutaj na tę ziemię kresowianie. Takich wagonów 7 ocalało. Jeden z nich po renowacji, po remoncie będzie tutaj właśnie postawiony i pokaże, w jaki sposób i w jakich warunkach ci ludzie tutaj po tej traumie tych mordów tutaj przyjechali.
Był to największy zorganizowany, zaplanowany i zrealizowany mord na polskiej ludności, tak zwana Krwawa Niedziela. Kiedy to zbrojne oddziały ukraińskich nacjonalistów przy wsparciu dużej części ukraińskiej ludności i duchowieństwa grekokatolickiego napadły na dziesiątki osad i wsi polskich, mordując zarówno wiernych zgromadzonych w kościołach i kaplicach rzymskokatolickich, jak również ludności przybywającą w domach. Później napady i mordy ogarnęły całą ziemię wołyńską i dalej tereny województwa tarnopolskiego, stanisławowskiego, lwowskiego, a także pińskiego i lubelskiego. Zamordowano dziesiątki tysięcy niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci. To było ludobójstwo.
Tak, kilka dni temu upamiętniano rocznicę rzezi wołyńskiej w Sulęcinie i Zielonej Górze. Już za chwilę na ten temat rozmawiać będziemy z gośćmi w studiu.
Historie pisane na nowo.
A dziś z nami są profesor Leszek Jazownik z Uniwersytetu Zielonogórskiego, ale także działacz Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Oraz pan Jacek Ogorzałek z lubuskiej dzielnicy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dlaczego doszło do tych tragicznych wydarzeń w 1943 roku?
Panie redaktorze, no dlaczego? Właśnie tak wszyscy sobie zadajemy to pytanie, dlaczego doszło? Tu by się trzeba było cofnąć do XIX wieku, do początków tego nacjonalizmu ukraińskiego, który został zainspirowany przez zaborcę austriackiego, któremu właściwie było na rękę, żeby ten polski żywioł uspokoić, można tak to powiedzieć w cudzysłowie, poprzez właśnie sponsorowanie, finansowanie tego ukraińskiego nacjonalizmu, który miał stłamsić ten żywioł polski na tamtych ziemiach. Cała ta historia zaczęła się, tak można powiedzieć, toczyć już w 18 roku, kiedy powstawała Państwowość Polska, kiedy tworzyła się Państwowość Polska. Bardzo ładnie to opisała pani Zofia Kossak-Szczucka w swojej książce Pożoga, kiedy to były palone, już wówczas można było mieć, można, bardzo głupie określenie, przedsmak tego, co będzie nas czekało w latach 40., kiedy właśnie nastąpiło to apogeum tej krwawej zbrodni, tej rozprawy. W roku 29 na Wielkim Zborze Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów jasno została określona, sprecyzowana droga ukraińskich nacjonalistów do państwowości. Ta droga miała polegać na tym, na wielkiej rewolucji narodowej, ale żeby ta rewolucja się dokonała, na tym terenie nie mogło być okupantów, czyli w pierwszym rzędzie Polaków, którzy byli traktowani jako okupanci, jako ci, którzy przeszkadzają tworzeniu się tej państwowości. Jest rok 39, właśnie o czym się, bo my tutaj mówimy cały czas o krwawej niedzieli roku 43. Jest to apogeum, tak, zgadzam się z tym, ale te zbrodnie rozpoczęły się od roku 39. Tak naprawdę pierwsi żołnierze, którzy wycofywali się już z terenów zajętych przez armię niemiecką, byli mordowani, pojedyncze przypadki, nawet były też i zbrodnie masowe, ja się czytałem wiele o tym, nawet rozmawiałem z ludźmi, którzy gdzieś tam kiedyś byli świadkami zbrodni dokonywanych na właśnie polskich żołnierzach, gdzie byli paleni, mordowani, rąbani siekierami. I to narastało. Najpierw, kiedy tutaj powstaje ta sytuacja, pojawia się pojawia się ten ukraiński nacjonalizm, lata 40. Wsparcie ze strony Niemców 30 czerwca 1941 roku zostaje ogłoszony akt o państwowości ukraińskiej, z którym się zresztą Hitler nie zgadza. Jednak w pewnym momencie zauważają Niemcy to, że Ukraińcy mogą być przydatni do tego, żeby po prostu zlikwidować ludność żydowską na tych terenach. I ja uważam osobiście, że to była wprawka. Współpraca Ukraińców z Niemcami w kwestii mordowania Żydów była wprawką do tego, co miało nastąpić później. Bo te zbrodnie ukraińskie na Polakach tak rozpoczęły się już tak masowo od 1942 roku. To było jak gdyby badanie. Według wyliczeń pani Ewy Siemaszko zginęło około 300 osób w roku 1942, gdzie tak jakby badano, co na to powiedzą Polacy. No, Polacy, ludność polska, która mieszkała na tamtych terenach, ludzie nie dowierzali, że to mogą zrobić sąsiedzi. Tym bardziej, że ci ludzie trwali tam setki lat. Nie dali im rady Tatarzy, nie dali im rady Turcy. A największą tragedią było to, że zamordowali sąsiedzi za płotu. I to w tak okrutny sposób. Rok 42 był takim badaniem. Takie, to było to badanie, szukanie, sprawdzanie, co powiedzą, jaka będzie opinia. Przychodzi rok 43, 9 lutego. Korowko do Beszka, jedna z pierwszych sotni Ukraińskiej Powstańczej Armii, zresztą jeszcze wówczas nie Ukraińskiej Powstańczej Armii, tylko to była organizacja ukraińskich nacjonalistów, bo UPA powstała w roku 1943 w marcu. Parośla, atakuje kolonię Parośla, gdzie ginie 146 osób narodowości Polski i 6 Rosjan. I to już jest ten początek. Dlaczego, panie redaktorze? Ja uważam, że myślę, że pan profesor się ze mną też zgodzi, że nie ma takiej zbrodni, nie ma takiego przestępstwa, żeby ludzie byli mordowani w tak okrutny sposób. Tym bardziej, że na tamtych terenach, po wywózkach, po pierwszych wywózkach za tak zwanego pierwszego Sowieta, nie zostało wielu mężczyzn w sile wieku. Byli głównie starzy ludzie, młodzi ludzie, dzieci, kobiety, bo jak przyszli Niemcy, zaczęły się z kolei wywózki do Niemiec na roboty. I ten rok 43, o czym też warto pamiętać, był rokiem tragicznym dla Polski, bo warto też wspomnieć o tym, że w roku 43 straciliśmy dowódcę Komendy Głównej Grota Robeckiego. Odkryto groby katyńskie. Zginął generał Władysław Sikorski w katastrofie gibraltarskiej. Następnie jest Wołyń. Dlaczego? Ja do dzisiaj sobie zadaję to pytanie, dlaczego? Bo znam tutaj m.in. przez pana profesora te środowiska kresowe, też z własnych poszukiwań, z własnych fascynacji, inspiracji. Ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Mimo tych wszystkich moich, powiedzmy, jakichś tam informacji, mimo tej wiedzy, którą posiadam, którą się cały czas staram dalej wszystko rozwijać, poszerzać, nie jestem w stanie sobie na to pytanie odpowiedzieć.
Padło takie stwierdzenie: sąsiedzi zza płotu. Biorąc pod uwagę to tło historyczne, czyli wydarzenia od XIX wieku, być może do takich wydarzeń, mówiąc kolokwialnie, musiało dojść między sąsiadami.
Oczywiście, że nie musiało. Jeżeli szukamy odpowiedzi na pytanie dlaczego, to myślę, że tutaj kluczowa odpowiedź brzmiała w ten sposób. Jest to problem zaślepienia pewną ideologią. My, kresowianie, mamy takie powiedzenie. Nie ma zbrodniczych narodów, są zbrodnicze ideologie. Ukraińcy przyjęli pewnego rodzaju wyobrażenie, o czym tutaj przedmówca mówił, na temat tego, jak należy wybić się na suwerenność. I to wyobrażenie było kształtowane przez pisma Dmytra Tońcowa, między innymi nacjonalisty, skrajnego nacjonalista. Jego pisma są dzisiaj oceniane jako bardziej drapieżne niż pisma Hitlera. Hitler na początku jeszcze krygował się ze swoim nacjonalizmem. Ci od samego początku, Tońcow i jego wyznawcy, od samego początku mówili, jak należy walczyć o niepodległość. Wszelkimi środkami, z pominięciem etyki i tak dalej, i tak dalej. Więc to zaślepienie ideologią, która, o czym mówił swojego czasu jeden z biskupów grecko-katolickich, stała się religią narodową. Ważniejszą niż grecki katolicyzm. I właśnie ta religia Tońcowa tutaj przyczyniała się, czy spowodowała to, że tak postępowano. I tutaj na marginesie chciałbym dodać ważną rzecz. Dzisiaj na uczelniach polskich podnosi się taki problem, jakie to mogły być przyczyny. No, wskazuje się, że była kolonizacja polska. Nawiasem mówiąc, absurdalny argument, ale bardzo mocno podnoszony. Polacy po pierwszej wojnie kolonizowali Wołyń. To hasło oczywiście to wypływa ze środowisk ukraińskich i podejmowane jest przez polskich badaczy, nielicznych zresztą. Mianowicie Okazuje się, że ta kolonizacja na przykład w 1933 roku wynosiła 2,2% ludności. 30 tysięcy Polaków wraz z rodzinami przyjechało. Jakież to zagrożenie dla bytu prawda, przyszłej Ukrainy. Więc to są śmieszne argumenty. Ale nie kwestia argumentów, bo tam się wyciąga, prawda, że polityka wobec mniejszości, że niedostatki. Kiedy wielkie potęgi po kryzysie europejskim padały na kolana, to kraj, który był po 120 latach niewoli, no jakżeż mógł tutaj spełniać wszelkie oczekiwania mniejszości narodowych. Więc podkreślam, wytacza się całą masę różnego rodzaju drobnych argumentów, ale pomija się kwestię formalną. Mianowicie, jeżeli ktoś popełni ludobójstwo, to z nim się nie dyskutuje dalej. Proszę zwrócić uwagę, gdyby dzisiaj znalazł się taki badacz, że przekopałby pisma hitlerowców, poczytał sobie Mein Kampf, ileż tam pada w pismach Hitlera, ileż tam pada uzasadnień na temat tego, dlaczego należało pozbyć się Żydów. Czy dzisiaj ktoś z tym wszystkim dyskutuje? Nie. Przerywa się taką dyskusję. To są niedorzeczne argumenty, tak? Bo to jest źle postawiona dyskusja. Jakie były powody? Powodem była po prostu zbrodnicza ideologia, której część ludności ukraińskiej się poddała. I dalsze usprawiedliwianie to już jest działanie na rzecz właśnie tej ideologii. I to musimy właśnie w Polsce wyraźnie postawić.
Jedna z rzeczy, która przy okazji historii związanych z rzezią wołyńską po latach nadal bardzo boli, to brutalność, z jaką te wszystkie wydarzenia się rozgrywały. Jest jedna z tez stawianych przez historyków taka, że te no, niezbyt, nazwijmy to w dużym uproszczeniu, kolokwialnie niezbyt wyrafinowane metody tych morderstw, siekiery, piły używane przy tych morderstwach, było to tak naprawdę prowokacją, by podejrzenia o powody tej zbrodni, tych wystąpień, skierować na prostych, w uproszczeniu, ukraińskich chłopów, a odsunąć te podejrzenia od faktycznych inspiratorów. Czy rzeczywiście?
Ja myślę, że no, nawet zresztą Szeptycki, metropolita Szeptycki nawet, kiedy donoszono mu o tym, co się dzieje na Wołyniu, on cały czas twierdził, że to właśnie to jest niemożliwe, że to nie zrobiła ukraińska powstańcza armia, że to zrobiły bandy, w których być może byli Ukraińcy, być może byli Żydzi, być może byli Rosjanie, że mówi, że to zrobili bezbożnicy, ale charakterystyczne jest to, że kiedyś właśnie używano bezbożnicy, używano taką terminologię, bardziej do komunistów się odnosiła niż do ludzi, powiedzmy, którzy gdzieś tam po lasach chodzili. Cały czas argumentem było to, że w kraju panuje anarchia, że my nie wiemy, że może być tak, że może być inaczej. Ja myślę, że to nie do końca tak jest. Bardziej zdawali sobie doskonale sprawę z tego, co się dzieje, że to było zamierzone, że to było przemyślane, tak jak tu profesor wspomniał, pismo Domcowa i tak dalej. Ja naprawdę, czasami jest mi ciężko na ten temat powiedzieć, jak to wszystko, bo to jest trudne do ogarnięcia tak naprawdę. To jest trudne do ogarnięcia, bo ja też czasami sobie zadaję to pytanie, wielokrotnie sobie zadawałem. Ja, no może głupio to zabrzmi, ale dobrze, przyjdź zastrzel. Przyjdź, zastrzel i pójdź, ale nie w taki sposób, rąbanie siekierami, cięcie piłami, nabijanie dzieci na widły, no to są straszne, wrzucanie ludzi żywcem do studni, zasypywanie kamieniami, no tam jeden z badaczy by liczył ponad 400 kilkadziesiąt metod uśmiercania w tamtym czasie, obdzieranie żywcem ze skóry, wiązanie drutem, kładzenie na ognisku powiązanych jeszcze żyjących ludzi, rozdzieranie końmi, tak jak Rumla przecież zamordowano, wielkiego poetę Kresów, który pojechał do Ukraińców, właśnie do tak zwanych żołnierzy z ukraińskiej powstańczej armii, prosić o powstrzymanie tego wszystkiego. Nie wiem po prostu, czemu miało to służyć. Nie wiem, po prostu nie wiem.
Zastraszeniu, oczywiście.
Zastraszeniu na pewno, tak, zastraszeniu na pewno.
I tutaj jeszcze trzeba powiedzieć to, że nie można o tym zapominać, że te kosy, siekiery, piły były święcone przez kapłanów grecko-katolickich. Co dodatkowo uzasadniało użycie tych narzędzi właśnie.
A wracając do tych inspiratorów, po ponad 70 latach my dziś już bez cienia wątpliwości mówimy o tym, kto inspirował, kto wymyślił, kto zaplanował?
To zależy, kto znaczy, co znaczy my. My, kresowianie, wiemy. Natomiast na przykład minister Macierewicz nie. On uważa, że ma tutaj wątpliwości, uznaje, że to oczywiście inspiracja z Rosji płynęła. No, oczywiście to jest absurd.
Kłęcawur jasno określał, że Bolszewia, Niemcy mogą poczekać. Na razie najgroźniejszym wrogiem jest żywioł Polski. W roku 1943, tuż przed utworzeniem właśnie Ukraińskiej Powstańczej Armii.
Dziś, przypomnę, rozmawiamy o rocznicy rzezi wołyńskiej. Już za chwilę wrócimy do dyskusji.
Polskość, pracują szubienice. Czekistowskie metody, to strzały w potylicę. Chcą odciąć Polsce głowę, chcą zmrażyć polskie serce. Chcą zrobić nas pod ludzi, wynarodowić doszczętnie. 17 września, pas zbrodniarzy się wypełnia. Krwawią polskie kresy, cieszy się Beria. Nawet dzieci bronią Grodna, później giną od Wagnetu. To początki wyzwalania przez Sowietów. 17 września, krwawią polskie kresy. To czerwonoarmiejcy, żądne krwi i tępe piesy. Beria dla Stalina tu prowadzi interesy. Zawsze chcieli wykończyć Polskę bez reszty. Sojusznicy na to patrzą, lecz jakby widzieć nie chcieli. Zapomniałbym, przecież wcześniej już wiedzieli. Dobijają bagnetami dzieci, by kur zaoszczędzić. Bezstrzeszczą polskie groby w poszukiwaniu pieniędzy. 17 września wróg ze wschodu znów najeżdża. To nie pierwszy raz prawdziwych Polaków rzeźnia. Takie były to realia tego zdradzieckiego września. Wyłapywali dzieci bawiące się na przedmieścia. Wtedy biegną kobiety mając gdzieś kule sowieckie. Stają czołgi i sołdaci, one chcą zająć się dzieckiem. To chłopięce ciało żyje jeszcze kilka chwil ostatnich. Jednak umiera na rękach matki. Spójrz na mapę Polski, na jej poprzednie granice. Odebrane polskie ziemie niczym strzałem w potylicę. Nie pozwól, by z historii zrobili tajemnicę. Ja historię wciąż poznaję, to we smutku i w zachwycie. Spójrz na mapę Polski, na jej poprzednie granice. Odebrane polskie ziemie niczym strzałem w potylicę. Nie pozwól, by z historii zrobili tajemnicę. Ja historię wciąż poznaję, to we smutku i w zachwycie.
Dziś ubieram w rymy historię mej rodziny. Jak los zmienił życie w ciągu godziny. Kula w łeb, ultimatum lub wygnanie na zachód. Tak wschodni przyjaciel już swobodę Polakom. Śmieć kułakom, zawłaszczanie majątków. Jan nie wrócił z wojenki do domu swych przodków. Niewola, obozy pracy, śmieć lub ucieczka. Do kraju młodszego brata niósł na swych rękach. Nigdy na klęczka, żyła krew szlachecka. W herbie złota wolność, męstwo w oczach dziecka. Prawda zatajana, historia zakłamana. Dałbym wiele dziadku, byś podtrzymał mnie na kolanach. Ja kiedyś bym mnął, dziś opiekuję się twą żoną. Ma się dobrze, a dana miłość zatacza koło. Tam gdzie kiedyś była Polska, tam ziemię naszych dziadów. Co nie poszli na układy, dzisiaj hołd im składam.
Spójrz na mapę Polski, na jej poprzednie granice. Odebrane polskie ziemie niczym strzałem w potylicę. Nie pozwól, by z historii zrobili tajemnicę. Ja historię wciąż poznaję, to we smutku i w zachwycie. Spójrz na mapę Polski, na jej poprzednie granice. Odebrane polskie ziemie niczym strzałem w potylicę. Nie pozwól, by z historii zrobili tajemnicę. Ja historię wciąż poznaję, to we smutku i w zachwycie.
Dziś w audycji Historie Pisane na Nowo mówimy o rocznicy rzezi wołyńskiej. W studiu przypomnę Leszek Jazownik i Jacek Ogorzałek. O tych wydarzeniach z lat 40. mówimy bardzo dużo także z uwagi na aktualne polsko-ukraińskie stosunki. Jakiś czas temu podczas jednego z takich wykładów użył pan stwierdzenia, że prawda historyczna bardzo często pozostaje w cieniu aktualnej polityki. Czy tak jest i w tym przypadku?
Niestety tak cały czas się dzieje. Proszę zauważyć, w tej chwili z najwyższym uznaniem przyjmowany jest prezydent Ukrainy, który niedawno honorował Banderę. Zamiast traktować go tak, jak się powinno, czyli jako międzynarodowego zbrodniarza, tak, jako, przepraszam, nie zbrodniarza, przestępcę. Jako międzynarodowego przestępcę, który łamie polskie prawo, łamie międzynarodowe prawo, to zarówno przedstawiciele naszego państwa, jak państw zachodnich przymykają na to wszystko oko, traktując zgodnie z doktryną Giedroycia, że prawda, w imię takiej konfrontacji z Rosją można przymykać oko na to, co robią Ukraińcy. No więc taka polityka jest krótkowzroczna i ona prędzej czy później doprowadzi do tragicznych skutków. Inna sprawa to jest to, że historia jest ciągle zakłamywana i to na poziomie władzy. Wystarczy na przykład, już nie mówmy o samym upamiętnieniu, bo to długie zmagania o to, żeby uznać, że to było ludobójstwo, żeby przyjąć odpowiednie ustawy. I tu znowu jest aspekt prawny. W 1948 roku Polska podpisała konwencję, która nakazuje odpowiednią, to jest cytat, odpowiednią konstrukcję prawa i skuteczne ściganie zbrodni ludobójstwa. Polska od 1948 roku skutecznie uchyla się od realizacji postanowień tej uchwały. Jest to łamanie prawa międzynarodowego. Dzisiaj politycy zastanawiają się, czy można tak głosować, czy nie. To jest zastanawianie się, czy realizować prawo międzynarodowe, czy nie. Każdy, kto wspiera faszyzm na Ukrainie, przekształca nasze państwo w państwo profaszystowskie. Trzeba to sobie wyraźnie powiedzieć. I tu żadnych uników. Niczym się tu nie można zasłonić. Żadną polityką, geopolityką czy coś takiego. Stare przysłowie mówi, z psem sypiasz, z pchłami się obudzisz. Więc podobnie jest z naszymi politykami. Kwestia na przykład taka. To, co potrafią zrobić nasi politycy, to potępić operację Wisła. Częstokroć nazywa się to niesłusznie akcją. Otóż, jak wygląda sytuacja? Rok 1990, Senat przyjmuje uchwałę potępiającą. W 2002 występuje Kwaśniewski, potępia. W 2007 roku ówczesny prezydent Kaczyński razem z Juszczenką wydają wspólne oświadczenie potępiające. W 2008 roku Światowy Kongres Ukraińców wnosi skargę przeciwko państwu polskiemu, domagając się, żeby to uznano za ludobójstwo i żeby Polacy płacili odszkodowania. To zgłoszono do Strasburga. Rzecz przeleżała w Strasburgu do roku, w zasadzie do końca roku 2011. 6 grudnia 2011 stoczyli kresowianie bój z polskimi parlamentarzystami. Polski parlament za sprawą Komisji Mniejszości, na czele tej komisji stał Miron Sycz, syn banderowskiego zbrodniarza, karanego najpierw karą śmierci, później zamieniono na długi wyrok więzienia. Otóż pod kierownictwem Sycza komisja wnosi o to, żeby Sejm potępił operację Wisła. Z najwyższym trudem, jak w amerykańskim filmie, w ostatnich minutach, bo ludzie zajęci świętami i tak dalej, silne zmagania, od klubu do klubu chodzą nasi ludzie, domagając się tego, żeby odstąpiono od przyjęcia tej haniebnej uchwały, jaką proponuje Komisja Mniejszości. W końcu Sejm odstępuje od przyjęcia tej uchwały i co się dzieje dalej? Mianowicie 9 lutego, czyli miesiąc później, Strasburg wydaje oświadczenie, że stanowczo odrzuca wniosek Ukraińców, a zatem uznaje, że państwo polskie miało się prawo bronić i co więcej uznaje, że od tego postanowienia Trybunału w Strasburgu nie ma odwołania. Co to znaczy? Otóż w ostatnich dniach 2011 roku próbowano skompromitować polski Sejm. Mianowicie Sejm przyjąłby taką uchwałę, która potępia, bo już wiedziano, Ukraińcy wiedzieli już, że w Strasburgu już sprawa nie przejdzie. Więc takim rzutem na taśmę próbowano wmanewrować polski parlament. Oczywiście przywieziono ekspertów z Utahu, Ukraińskie Towarzystwo Historyczne. Oczywiście eksperci bardzo uczenie dowodzili, jakie to tam zbrodnie popełniono i tak dalej, i tak dalej. Ale podkreślam, ta sprawa już jest zamknięta. Strasburg zdecydowanie odrzucił i oprócz polskiego Senatu nikt w tej chwili nie potępia. Dlaczego Senat potępia? Wnioskowaliśmy o uchylenie tej uchwały, co wydaje się, że w obliczu chociażby decyzji Strasburga jest oczywiste. Odpowiedź otrzymaliśmy następującą. Nie można tej uchwały uchylić, ponieważ jest to tylko uchwała, a więc akt woli ówczesnej senatorów ówczesnej kadencji. W związku z tym nie ma czego uchylać. Zrobiono by to chociaż symbolicznie, szanując prawo międzynarodowe.
Czyli historia przegrywa w zderzeniu z bieżącą polityką, z potrzebami, wymogami bieżących wydarzeń?
Ja myślę, że tutaj trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że tutaj właśnie co pan profesor też wspominał, że Ukraińcy mieli kilkadziesiąt lat po roku 45, coś inne lobby kanadyjskie, amerykańskie, gdzie pracowali na rzecz, na swoją rzecz po prostu. Robiono z ofiar, robiono oprawców, a oprawcy się po prostu wybielali. Amerykanie po 45 roku zorientowali się, że nagle wujaszek Joe, czyli Stalin, nie jest takim dobrotliwym wujaszkiem i wszyscy Ukraińcy nagle zaczęli być uznawani za ofiary systemu komunistycznego. My w tym czasie mieliśmy zupełnie inne problemy. Po roku 89, tak jak pan profesor mówił, wydawało się, że się sytuacja zmieni. Oni nagle dostali kolejne 20 kilka lat w prezencie. To jest takie zachowanie, naprawdę sytuacja, to tutaj, no ten Strasburg, ja znam też tą historię, wiem jak to wygląda i cały czas ten czas pracował na naszą niekorzyść. Polityki historycznej myśmy do tej pory żadnej nie mieli tak naprawdę. Nie było tej. Zrównywano ofiary z oprawcami. No, operacja Wisła, o której tutaj wspominamy, no paradoksalnie, kiedy operacja Wisła się zakończyła, tam ustało w ogóle jakiekolwiek działania UPA. Tam się nagle wszystko skończyło, czyli cały czas forsuje się ten moment, że tam sami niewinni ludzie byli i tak dalej. Oczywiście się zgadzam z tym, że niewinni. Na pewno też były niewinne jakieś ofiary gdzieś tam przesiedlone i tak dalej. Ale skoro byli sami niewinni, to dlaczego nagle okazało się, że nie ma nic tam. Wiadomo, nie ma wsparcia w ludności, nie ma partyzantki, prawda? Działania się kończą. Oczywiście partyzantki w cudzysłowie. Ja myślę, że tutaj jest, bo tu jest naprawdę, tu trzeba jeszcze wielu, wielu lat starań, spieszyć się, póki jeszcze żyją ostatni świadkowie, żeby chociaż im dać tą satysfakcję.
Tak, jeżeli można. Tak, tak. To jest jeszcze taka sprawa, że Polska nie tylko, że nie ma żadnej polityki historycznej. Polska nie ma też polityki mniejszościowej. Proszę zauważyć. Jest komisja mniejszości, ale tę komisję mniejszości zaludniają przedstawiciele mniejszości. Czyli w gruncie rzeczy to nie Polska prowadzi politykę wobec mniejszości, to mniejszości wypracowują politykę wobec Polski. Więc to jest absurd. Ale ten absurd jest celowo otrzymywany, bo nie wierzę, że polscy politycy, zwłaszcza ci z pierwszych stron gazet, nie orientują się w sytuacji. Co więcej, bardzo widać, że tutaj nie tylko politycy, ale i ekonomii historia jest podporządkowana. Tu na przykład postawa Żydów. Na terenie Polski jedynie my, kresowianie, upominamy się o ofiary żydowskie. Pan Jacek tutaj wspominał o tym, co się działo w 1941 roku po wkroczeniu. Słynne dni Petlury, kiedy w zasadzie w ciągu jednego miesiąca to miała być zemsta za to, że obywatel żydowskiego pochodzenia zabił Petlurę w 1926 roku. Urządzono rzeź. Kąpano się w żydowskiej krwi, we Lwowie i tak dalej, i tak dalej. To był właśnie ten przedśpiew do późniejszych wydarzeń. Wkraczają grenadierzy z Nachtigalu, na czele Oberländer, Niemiec, ale zaraz bohater narodowy Ukrainy obecny, Szuchewicz, Roman Szuchewicz, prawda, prowadzą i kąpią się w żydowskiej krwi. Dalej ci ptasznicy, jak na nich mówili, czyli Nachtigal, wraz z Niemcami. Tam się oblicza, że na terenach czterech województw kresowych zginęło, Prus mówi 700 tysięcy, profesor Jankiewicz mówi 850 tysięcy Żydów, którzy byli mordowani przez Niemców, ale wyłapywani przez Ukraińców. Świetnie oddaje to film W ciemności Agnieszki Holland. Nasza krytyka filmowa bezmyślna przyjęła to tak. Popatrzcie, jest sobie taki batiar lwowski, Socha, za pieniądze ratuje Żydów, jaki wstyd. Ta pedagogika w studiu jest tutaj bardzo skuteczna. Ale czy polska krytyka w większości zastanowiła się nad tym, przed kim to Socha ratuje tych Żydów? Otóż jest tam Antoni Bartnik, Ukrainiec w niemieckim mundurze, który po prostu z wyjątkową zawziętością ściga tych Żydów. Mówi się na przykład o polskich obozach śmierci. Nawiasem mówiąc, w 2011 roku Polska wystąpiła do Parlamentu Europejskiego, żeby potępić, żeby po prostu karać, żeby karać za to stwierdzenie polskie obozy śmierci. Zarząd Parlamentu Europejskiego, czyli pani Merkel, pan Schulz, nie zgodzili się na przyjęcie takiego czegoś, bo po prostu godziłoby to w politykę historyczną Niemiec i ich sojuszników tam z różnych terenów. A więc odrzucono coś takiego. Tymczasem powszechnie wiadomo, że wszystkie obozy śmierci, albo przynajmniej ich większość, to były organizowane przez Niemców, ale ich załogi były bardzo zróżnicowane. Przeciętnie tak w Bełżcu, powiedzmy w Treblince. Było tak. 30 SS-manów niemieckich, 150 do 200 wachmanów ukraińskich, szczególnie okrutnych.
Pojawiło się tutaj takie stwierdzenie, że po II wojnie światowej pracę rozpoczęło proukraińskie lobby, które miało przedstawiać wydarzenia w korzystnym dla Ukrainy świetle. Czy w takim razie długofalowym efektem takich właśnie działań jest to, co ostatnio dzieje się na Ukrainie? Mam na myśli upamiętnianie w różnej formie dla nas Polaków zbrodniarzy tamtych czasów, no ale dla Ukraińców bohaterów narodowych.
No tak, ja uważam, że tak, bo to jest świadomość bezkarności. Skoro przez kilkadziesiąt lat nas Zachód wspierał, znaczy się, że mamy rację. My paradoksalnie generał Władysław Anders pomógł Ukraińcom, kiedy to zażądano wydania ukraińskich, sowiecka strona zażądała wydania ukraińskich esesmanów. Generał Anders nie zgodził się na to, ponieważ stwierdził, że oni wszyscy byli obywatelami polskimi. Dzięki temu udało im się uniknąć kary. Większość z nich była, można powiedzieć, zbrodniarzami wojennymi. Znaczy była, na pewno była zbrodniarzami wojennymi.
Dziś w Radiu Zachód dyskusja wokół rocznicy rzezi wołyńskiej. Za parę chwil do dyskusji wrócimy.
Historie pisane na nowo.
zostawię ci znak, że byłam tu, że za mój kraj, za wolność, byś wolny był, za prawdę, byś prawdę znał, za wolność, byś wolny był, za honor, byś honor.
Wracamy do dyskusji. Dziś historie pisane na nowo poświęcone rocznicy rzezi wołyńskiej, a w studium przypomnę Jacek Ogorzałek i Leszek Jazownik. Na początku audycji relacjonowaliśmy niedawne uroczystości rocznicowe w Łężycy. Jeszcze półtora roku niewielka wieś pod Zieloną Górą, natomiast po II wojnie światowej moglibyśmy powiedzieć Łężyca takie małe kresy.
Tak, staram się upamiętniać pomordowanych, tak jak wspominałem tam wcześniej, było tak, że wieś została w całości przesiedlona i to dało możliwość takiego większego upamiętnienia. No niestety właśnie tutaj problem taki, że te działania środowisk kresowych upamiętniające nie znajdują należytego wsparcia ze strony władz. Istnieje na przykład uchwała z 15 lipca 2009 roku, która nakazuje wszystkim strukturom władzy, łącznie z prezydentem, premierem, wspieranie tych upamiętnień. Na czym, jak to jest realizowane, to chyba opowiadać nie trzeba. Wszyscy widzimy, jak tutaj i prezydent się w to angażuje. Telewizja Narodowa powstała, prawda? 11 lipca wszyscy upamiętniają, oprócz naszej telewizji, jakaś króciutka wzmianka, Telewizja Narodowa, prawda? Puszcza, a później komedia i tak dalej. Więc tak to mniej więcej wygląda.
Jak zatem upamiętniać tego typu wydarzenia?
Ja myślę, że mogę powiedzieć to na podstawie swoich własnych doświadczeń, bo ja akurat też prowadząc tam działalność w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość, staram się szukać nowych form upamiętniania w postaci biegów pamięci, różnego rodzaju pokazów, prelekcji, spotkań właśnie z ludźmi, którzy pamiętają tamten czas, pamiętają tamte historie, chociażby tak jak pan profesor się zajmują tym cały czas na bieżąco. Myślę, że jak rozmawiać tutaj, jak to pokazywać, jak upamiętniać, to jest dobre pytanie właśnie. Mam przyjemność, okazję bardzo często pracować z młodzieżą. Staram się na każdych obchodach być w Łężycy, przyciągać jak największą grupę młodzieży zawsze, opowiadać im o tym. Dzisiaj myślę, że mówić po prostu tak jak jest, jak to wszystko wyglądało. Trzeba im mówić prawdę. Tym bardziej, że ta młodzież zaczyna powoli odkrywać sobie, przynajmniej ta młodzież, z którą ja mam okazję współpracować. Wiele osób na przykład po wizycie w Łężycy nagle zaczęło odkrywać swoje kresowe korzenie. Na przykład Robert Dudek, którego znamy razem, który nagle się okazał, że się wiedział, że jego dziadek jest, prawda, z kresów, tam powiedzmy bardziej tego szukać, grzebać. Wiedział, że jest z kresów, ale zaczął szukać tych historii rodzinnych. Trzeba pokazywać, cały czas trzeba szukać tą żywą historię, jak najbardziej, jak najwięcej o tym mówić, jak najwięcej szukać. Konkursy, które ja staram się też realizować z okazji różnych wydarzeń, typu 1 marzec i tak dalej. Wiadomo, z racji tej mojej przynależności do Wolność i Niezawisłość. I myślę, że to samo należy robić, jeżeli chodzi o kresy. I przede wszystkim nie bać się prawdy. Nie bać się prawdy. Mówić prosto z mostu to, co się myśli, to, co się czuje. Może to niekoniecznie być ta prawda taka, która polega właśnie na tych akademickich dyskusjach. Nie, to będzie prosto. Najprostsza, najzwyklejsza prawda. Tak, mordowaliście. Dlaczego? Mówić prosto. Był taki Dąco. Złamaliście piąte przekazanie, robiliście to i to, ale dlaczego? Wytłumacz. Było to i to. I mówić cały czas, mówić i prawda. Musi być prawda.
No ale właśnie z tym jest najgorzej, bo zawodzą podstawowe instytucje edukacyjne. Zawodzi nauka, uniwersytety, zawodzi szkoła, zawodzi Kościół. Byćmy od tego ostatniego, Kościół. Mianowicie w 2011 roku organizowana jest konferencja pod egidą biskupa
W tej chwili nazwisko mi wyleciało. W każdym razie jest organizowana konferencja, na której pojawia się film Lenkiewicza, zatytułowany Niewygodny. Film traktuje o postaci właśnie Szeptyckiego. Nie mówi się tam o tym, że Szeptycki jako jedyny przedstawiciel Polski zaraz po wkroczeniu armii niemieckiej napisał poddańczy list, prawda, taki, w którym zobowiązuje się do współpracy i tak dalej, więc te akty kolaboracji Szeptyckiego są przemilczane. Natomiast pada takie stwierdzenie, że oto prymas Polski, prymas Tysiąclecia, kardynał Wyszyński, zablokował dwukrotnie beatyfikację Szeptyckiego w roku 58 i bodajże 62. Ale robił to jako agent KGB. I zauważmy, siedzą księża, siedzą zakonnice, biskupi siedzą przed telewizorami, słuchają, prawda, i wydawało się, że Kościół ryknie, powie, dość, nie możemy. A tu się okazuje, że mamy tydzień ekumenizmu, prawda? No więc okazuje się, że KGB-owiec Wyszyński nie dopuszczał do tego, żeby bohater Ukrainy i święty ukraiński przyszły, prawda, Szeptycki, żeby jego postać trafiła na ołtarze. To jeśli chodzi o Kościół. A zupełnie skądinąd nie upamiętnia się 200 pomordowanych księży. To Kościół tutaj głowa w piasek, woda w usta i cisza. Nie mówimy o tym, prawda, po co ruszać nieprzyjemne sprawy. Jeśli chodzi o uczelnie, na uczelniach tutaj panuje zmowa milczenia. Chodzi o to, że w większości z sprawami tego, co niesłusznie się nazywa konfliktem polsko-ukraińskim, jaki konflikt, to tak jakby mówić o konflikcie żydowsko-niemieckim w związku z powstaniem w getcie, prawda? To nie był żaden konflikt, to byłaby regularna rzeź. Ale właśnie w większości tą problematyką zajmują się badacze pochodzenia ukraińskiego. Polaków jest niewiele. Polskie prace są dyskryminowane, wydziały boją się otwierać przewody doktorskie, habilitacyjne, ludzie są ucinani właśnie dlatego, że trafia praca habilitacyjna, to przypadek pani Kulińskiej na przykład. Kobieta, która zrobiła tyle, że nie jeden profesor mógłby jej naprawdę szczerze pozazdrościć. A jest doktorem. Dlaczego jest doktorem? No bo lobby nie dopuszcza i nie dopuści. Mieliśmy się otworzyć na Zachód, otworzyliśmy się na Ukrainę, w większości instytutów historii, politologii i tak dalej. To właśnie przybysze lub ludzie, którzy działają na terenie Polski, ale reprezentują poglądy ukraińskie. No i wreszcie szkoły. Zakłamane podręczniki. IPN już wydaje drugi w tej chwili zeszyt poświęcony sprawą tego, co się umownie nazywa rzezią wołyńską. Pierwszy zeszyt całkowicie absurdalny pod redakcją Motyki, Grzegorza Motyki. Motyka za tę swoją pracę dostał od Polonii Angielskiej, został laureatem Oślich Uszu za kłamstwa historyczne. Ale to pokutuje w szkołach do dzisiaj. Polska młodzież uczy się właśnie z tych IPN-owskich materiałów. Powstały drugie materiały. W tych pierwszych profesor Wysocki doszukał się w tych materiałach Motyki. Dzisiaj Motyka zmienił, to trzeba przyznać, zmienił swoje poglądy, ale w znacznej mierze. Ale 320 błędów merytorycznych. Jeśli chodzi o te drugie zeszyty, razem z profesorem Jankiewiczem recenzowaliśmy, zajęło nam to 33 strony, wytykanie błędów i przekłamań, kłamstw.
A może nawet w takim regionie jak dzisiejsze województwo lubuskie, gdzie mieszka wielu potomków kresowian z silnymi organizacjami kresowymi, Gorzów, Zielona Góra, Żary, może już dość tej dyskusji, może to już zostawmy te wydarzenia na kartach historii.
Nie, no ja myślę, że nie właśnie, bo to są te lata milczenia. Te lata milczenia dokonały się po prostu tych przemilczeń, tych faktów. Ci ludzie są rozżaleni cały czas. Nie można o tym milczeć. Nie, nie. Zbrodnia zawsze pozostanie zbrodnią, panie redaktorze. Też trzeba pamiętać tutaj, myślę, że pan profesor się ze mną zgodzi, mówimy tutaj o polskich, o naszych, o Polakach mordowanych, ale też trzeba pamiętać o sprawiedliwych Ukraińcach. Że to nie było tak do końca, że myśmy byli mordowani bez opamiętania. Była kilkadziesiąt tysięcy, o ile dobrze pamiętam, Ukraińców, tych sprawiedliwych Ukraińców, o co też środowiska kresowe walczą, że niech to będzie, jak mój taki bardzo dobry przyjaciel, kolega Wacław Kondrakiewicz mówi, niech to będzie order z ziemniaka, ale niech będzie. Żeby to było upamiętnienie tych ludzi, którzy byli ratowani. Mówi mi się, że my przemilczając tą kwestię tego ludobójstwa na Wołyniu, szukając, powiedzmy, dobrze było, no dobrze, dajmy sobie spokój, też robimy dużą krzywdę tym, którzy ich ratowali. Bo my tutaj, jak profesor mówi, nie ma zbrodniczych narodów, są zbrodnicze ideologie. I też musimy pamiętać o tych, którzy z poświęceniem, z narażeniem życia płacili straszną cenę też za to, tracili życie. Byli mordowani w okrutny sposób za pomoc właśnie swoim sąsiadom, swoim braciom.
Rzeczywiście chciano przekazać sprawę historykom. Między innymi seminaria Trudne Pytania, te słynne seminaria, którymi w tej chwili często chwali się także strona rządowa. Proszę Państwa, to była chucpa, wielka chucpa. Raz, że dobierano stronniczo stronę polską. Stronę polską reprezentowali przedstawiciele tych badań, których my, czy po prostu ci badacze, których my nazywamy Ukraińcami. A strona ukraińska to chucpiarze. Polscy badacze, było wąskie grono także polskich badaczy, zderzyli się z tą chucpą i oczywiście przegrali. To była po prostu jedna wielka kpina. Na przykład zaproszono pana Siemaszkę, znanego badacza, prawda, dokumentalistę, ale tylko na pierwsze spotkanie. Już po pierwszym spotkaniu już go wycofano, bo był bardzo, ale to bardzo niewygodny. W związku z tym już na poziomie doboru tego, kto ma reprezentować polską stronę, doboru tematów, sposobu ich ustawienia i tak dalej, przesądzono o tym, w jakim kierunku potoczy się ta dyskusja, pseudodyskusja historyczna. My mówimy, zostawmy sprawę historykom, a tymczasem Ukraińcy nie zostawiają sprawy historykom, zostawiają sprawę politykom. Więc my także oddajmy sprawę w ręce polityków, ale inaczej niż to się dzieje w chwili obecnej.
Dyskusja, jak pan profesor stwierdził, trudna, no i chyba jeszcze niezakończona. Dziś w historiach pisanych na nowo mówiliśmy o rocznicy rzezi wołyńskiej. Niebawem przed nami kolejna ważna historyczna rocznica, rocznica Bitwy Warszawskiej. Z tej okazji w Zielonej Górze organizowane są uroczystości, choć o takim charakterze mniej oficjalnym, panie Jacku.
Tak, my tutaj jako powstał komitet organizacyjny w 96. rocznicę Cudu nad Wisłą, przeddzień, można powiedzieć Wigilię 14 sierpnia w Zielonej Górze przy Centrum Biznesu trzy organizacje, Stowarzyszenie Edukacja Rozwój, Stowarzyszenie Lubuszanie dla Rzeczpospolitej i Zrzeszenie Wolność Niezawisłość, Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Obszar Zachodni, organizujemy taki piknik rodzinno-historyczny. Między innymi planujemy spotkanie, nie wiem czy to dojdzie do skutku, potomków uczestników wojny polsko-bolszewickiej. I zapraszamy wszystkich Zielonogórzan.
Dziękuję bardzo, a dziś naszymi gośćmi byli profesor Leszek Jazownik ze Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich oraz Jacek Ogorzałek z Rzeszenia Wolność i Niezawisłość. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę jeszcze, że pod adresem historie@zachod.pl czekamy na Państwa propozycje tematów naszej audycji. Dziś całość przygotował Kamil Chybki, a zrealizował Karol Kasprowiak. Muzycznie towarzyszyli nam Tadek Polkowski oraz Panny Wyklęte.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.